chętnie bym pojechał do innego kraju, ale po prostu nie mam ochoty na to. I to jestem ja. Jestem pewien, że nie tylko ja tak uważam, że są osoby, które chętnie by w sumie zobaczyły Niemcy, Litwę czy inny kraj, Francję, Hiszpanię, ale nie ma ochoty.
To opinia Patryka, studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czy nasza młodzież różni się od młodzieży z innych europejskich krajów? Jakie ma oczekiwania? Jak widzi swoją przyszłość w Zjednoczonej Europie? Komisja Europejska zachęca wszystkich obywateli do dyskusji prowadzonych na specjalnej platformie, którą możemy znaleźć pod adresem europa.eu, na której każdy Europejczyk może zgłaszać swoje pomysły w sprawie przyszłości. I o tym będziemy mówili w cyklu audycji pod hasłem Przyszłość Europy. Czy młodzi Polacy są inni od swoich rówieśników z innych europejskich krajów? Czy mają kompleksy? Czy są mniej ciekawi świata? Czy są otwarci na inne narodowości, ich kulturę i obyczaje?
To nie jest proste pytanie.
Profesor Dorota Szaban, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jest to pytanie dość złożone, ale ogólnie można uznać, tak, jesteśmy inni niż Europejczycy z innych krajów.
W czym ta inność, ta różność się przejawia?
To jest kwestia z perspektywy, jakiego kryterium przyjrzymy się tej sytuacji. I na przykład, jednym z kryterium, według którego można patrzeć na młodzież, na jej niezależność, samodzielność, jest moment, w którym pod względem finansowym i mentalnym są gotowi opuścić dom rodzinny. I młodzi Polacy, aby opuścić ten dom rodzinny, przeciętnie zajmuje im to 27 lat, 7 miesięcy i 6 dni. I lokujemy się tak mniej więcej w połowie listy krajów europejskich. Średnia dla Unii Europejskiej to jest 26 lat, ale na przykład w Czarnogórze, która zamyka listę, wychodzenie z domu rodzinnego zajmuje przeciętnemu młodemu człowiekowi 33 lata prawie, więc jest to dość spora różnica. A wiadomo, brak samodzielności czy poczucia tej samodzielności może przekładać się na wiele innych obszarów funkcjonowania takiego młodego człowieka.
Czy to się może przełożyć na poczucie własnej wartości, odwagę w poznawaniu świata, w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z innych krajów?
Zaryzykowałabym stwierdzenie, że tak, że może się przełożyć. Można to wiązać z takim wewnętrznym poczuciem bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa nie tylko rozumianego jako bezpieczeństwo fizyczne, ale właśnie to bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo mentalne. Dom rodzinny jest takim miejscem, który jakby z założenia ma nam te wartości zapewniać. Te podstawowe elementy związane z naszym bytem. Wyjazd do innych krajów, bądź na chwilę, bądź na stałe, generuje dość duże ryzyko. Ryzyko, że może nam się nie udać, że możemy sobie nie poradzić, może wiązać się z pojawianiem się nawet irracjonalnych, ale wielu strachów i to nas może w dość dużym stopniu ograniczać. Można też śledzić wyniki różnego typu badań, które są realizowane i w Europie, i na świecie. Na przykład projektu realizowanego przez HBSC, w którym jasno od lat podkreśla się, że polskie dziewczynki oceniają swój wygląd najgorzej na świecie.
Poszukiwane są przyczyny tej właśnie oceny?
Eksperci, którzy komentują wyniki tego badania, dość często odnoszą się do intensywności korzystania z social mediów. Jakby próbując szukać tej korelacji pomiędzy długością czasu spędzanego w internecie i na różnych portalach, właśnie z tą deklaracją samooceny. Wprost to pytanie brzmiało, jak oceniasz obraz swojego ciała, czy czujesz się za gruby albo trochę za gruby. I te wyniki naprawdę są porażające, bo wśród 15-latek w Polsce jakby przyzwolenie dla takiego stwierdzenia deklaruje 52% badanych. To jest bardzo dużo. W skali całego badania to jest 36%, więc tutaj dość mocno odbijamy w tą niekorzystną stronę i powinniśmy zwracać na to uwagę, bo to może być dość duży problem społeczny w przyszłości.
Polscy uczniowie mają możliwość skonfrontowania swojej wiedzy, poglądów i mentalności z rówieśnikami na przykład z Niemiec, wybierając tak zwane szkoły europejskie lub wyjeżdżając na jakiś czas do niemieckich szkół. Tak jak to zrobiła Izabela.
Po pierwsze była to chęć poznania czegoś nowego, ciekawość. Dwie szkoły, jedna w Gubinie, druga po stronie niemieckiej, a jak się okazało zupełnie co innego. Tak naprawdę jak zaczęliśmy tam naukę, to nikt chyba nie wybiegał myślami do przodu, nie myśleliśmy o tym, jak sobie poradzimy z przedmiotami, których nauczali nauczyciele niemieccy, gdzie językiem wykładowym był język niemiecki. Była to po prostu czysta chęć poznania czegoś, co jest po drugiej stronie granicy. Niestety rzeczywistość szybko zweryfikowała nasze pewnie zbyt pozytywne podejście do sprawy i okazało się, że język znamy naprawdę słabo. Również samą kulturę, obyczaje niemieckie znamy również w niewielkim stopniu.
My operujemy pewnymi stereotypami.
Małgorzata Jarosz, nauczycielka.
Prawda? I to jest zupełnie naturalne. Mamy pewien stereotyp Niemca, tak samo jak Niemcy mają pewien stereotyp Polaka. I te 3 lata, kiedy uczeń polski przebywa w tej szkole niemieckiej, to jest bardzo dużo czasu i właśnie tutaj to bycie w klasie, czy nawet branie udziału w różnego rodzaju wycieczkach szkolnych, klasowych, które się zdarzają, jednak powoduje, że uczniowie mimo wszystko z jednej i z drugiej strony dogłębnie się poznają. Może nie tyle oznacza to, że od razu się bardzo lubią i te więzi sympatii się zacieśniają, ale się dokładnie poznają. I poznają pewne cechy, o których być może wcześniej nawet nie myśleli, że Niemcy takie cechy na przykład potrafią mieć.
Ponieważ był to pierwszy rok, nauczyciele starali się zrozumieć nas, wiedzieli, że mamy z językiem niemieckim duże problemy. Myślę, że byliśmy jednak w porównaniu z uczniami niemieckimi traktowani nieco ulgowo, ale to tylko przez pierwszy semestr i tylko pod kątem językowym, bo jeżeli chodziło o przekazanie wiedzy z fizyki czy z matematyki, to było to oceniane tak samo i wtedy nie było ważne dla nauczyciela niemieckiego, jakim językiem my to przekazaliśmy. Liczyło się tylko przekazanie tej wiedzy.
Na początku tą podstawową różnicą i barierą jest język, no bo wiadomo, to jest język mówiony, mimo że z tego co wiem w klasie 11 nauczyciele niemieccy starają się mówić dokładniej, wyraźniej i zapisują na tablicy pewne rzeczy, tak żeby uczniom nie sprawiać problemu, ale jednak jest to bariera, kiedy trzeba się uczyć fizyki albo chemii po niemiecku na przykład. Więc na pewno język, na pewno też pewne cechy mentalne, przyzwyczajenie się do systemu uczenia, chociaż akurat z tym uczniowie nie mają za bardzo problemu, bo w porównaniu do polskiej szkoły nie ma takiej dyscypliny, może takiej karności, bo uczeń polski jednak jest takim uczniem karnym. To nauczyciel jednak ma taką rangę i pozycję, natomiast tam to raczej uczeń decydującą rolę odgrywa, więc na pewno tutaj ten system, no i pewne cechy mentalne.
W polskiej szkole niestety sprawa wyglądała tak, że musieliśmy wielu rzeczy uczyć się na pamięć. Z kolei w gimnazjum niemieckim przede wszystkim było oceniane nasze myślenie, stawiano na naszą kreatywność, ponieważ tak jak tłumaczyli nam nauczyciele niemieccy, oni tylko powinni nam wskazywać źródła, w których możemy znaleźć pewne informacje. Nie powinniśmy znać dostęp do tych źródeł, natomiast liczy się nasze myślenie i to właśnie ono było głównie oceniane. W niemieckiej szkole nie mieliśmy narzuconych przedmiotów, których musimy się uczyć, natomiast były podane bloki tematyczne, blok przyrodniczy, blok przedmiotów humanistycznych, w których musieliśmy zadeklarować chęć nauki na przykład 2 z 3 przedmiotów. Więc to było rzeczą nową. Po drugie, sam system kontrolowania naszej wiedzy różnił się nieco od tego, który istniał w polskiej szkole, ponieważ na zakończenie każdego semestru pisaliśmy egzaminy. Na pierwszym roku, czyli w 11 klasie, były to egzaminy 3-godzinne, następnie 4- i 5-godzinne w klasie 13, czyli w klasie maturalnej. I to głównie ocena z tego egzaminu decydowała o naszej ocenie końcowej.
Różnice są bardzo duże. Na samym początku uczeń w szkole niemieckiej wybiera przedmioty, które mają być przedmiotami wiodącymi już na maturze. I tutaj jest zwiększona liczba godzin z tych przedmiotów, czyli w zasadzie uczeń, kiedy przychodzi do szkoły, od początku jest nakierowany na te przedmioty, które ważne są na maturze i w przyszłości, być może na studiach. Poza tym system oceniania, sposób oceniania, czyli punkty, tam uczniowie otrzymują punkty, poza tym kwestia też klasyfikacji promocji. Uczniowie w szkole niemieckiej już po pierwszym semestrze otrzymują świadectwa, czyli nie tak jak w Polsce na koniec roku, tylko po pierwszym semestrze. I jeżeli zdarzy się, że uczeń otrzyma ocenę niedostateczną, nie zaliczy danego przedmiotu, jest już po pierwszym semestrze cofnięty o klasę do tyłu, czyli drugi semestr realizuje w klasie niższej o rok. Poza tym też troszeczkę inaczej wygląda kwestia wystawiania ocen z racji tej, że to są punkty, czyli to jest taka czysta matematyka, jak się wystawia właśnie oceny z pracy na lekcji, oceny z klauzury, czyli takiego odpowiednika naszej polskiej pracy klasowej z każdego przedmiotu, nawet z WF-u. I na maturze też te punkty są troszeczkę inaczej liczone, kiedy są wystawiane na świadectwo, bo to są zliczane i oceny z przedmiotu, one są mnożone, dzielone, to jest bardzo skomplikowany system.
Aleksander Dyderski, przewodniczący organizacji studenckiej SNUZ. zawsze mnie interesowało właśnie spotykanie osób z zagranicy, jeszcze długo, długo przed tym, jak ta organizacja powstała. I na początku faktycznie są takie hamulce, no bo jak człowiek jest wychowany w Polsce i szczególnie w Zielonej Górze, gdzie zagranicznych osób nie ma tak bardzo dużo, no to ten kontakt może być troszeczkę taki, nie wiem jak to powiedzieć, no można się bać tego kontaktu. Ale wydaje mi się, że jest taki podział w tym momencie wśród naszych studentów. Część studentów jednak jest bardzo zainteresowana tym i chce to robić, chce integrować się z osobami z zagranicy. No i ja mam kontakt z takimi osobami w dużej ilości, dlatego że prowadząc tą organizację, te osoby zgłaszają się do nas, do pomocy tym osobom i tak dalej, i tak dalej.
W kontaktach ze swoimi rówieśnikami z terenu Europy, czy masz może czasami jakieś hamulce albo może kompleksy?
Jest to oczywiście kwestia indywidualna, ale ja osobiście nie odczuwam jakichś kompleksów czy jakichś braków, jeżeli chodzi właśnie o znajomość języka, o to, jak sobie radzę, kiedy jestem za granicą, ale też uważam, że osoby, które na przykład mają takie kompleksy i czują się właśnie no niepewne siebie za granicą, to moja rada jest taka, żeby nie wstydzić się i nawet jeżeli nasza znajomość na przykład języka angielskiego nie jest perfekcyjna, to jednak próbować rozmawiać, próbować na tyle, na ile pozwala nam nasza znajomość języka komunikować się z innymi, bo to jednak najważniejsze jest, żeby otworzyć się, bo z czasem jednak będziemy mieli większą pewność siebie i będzie nam łatwiej. Pamiętam siebie, jak właśnie byłam pierwszy raz za granicą i mimo, że ten angielski miałam już no, z liceum na dobrym poziomie, to jednak jak byłam za granicą, to wstydziłam się tego, że może jakieś słowo powiem źle, że może coś pomylę.
No jeżeli chodzi o rozmowę z obcokrajowcami, to zawsze jest taka pewna blokada i ona pewnie też wynika z tego, że bardzo rzadko używam języka, więc jeśli już mam porozmawiać z kimś i próbować się porozumieć, no to faktycznie jestem zestresowana, a tak to generalnie bardzo lubię poznawać nowe osoby i zawsze się cieszę, że czegoś nowego się mogę dowiedzieć i poznać po prostu inną kulturę.
Są osoby, które mają blokadę dlatego, że myślą, że może są gorzej wykształcone, że może za granicą są lepsze uczelnie, że może takie osoby z zagranicy więcej wiedzą, lepiej się na czymś znają. Czy towarzyszą ci podobne emocje?
Myślę, że nie, bo u nas szkolnictwo faktycznie jest na dosyć wysokim poziomie. Wiadomo, że no może nie jest to Oxford tutaj u nas w Zielonej Górze, no ale też nie uważam, żebyśmy byli gorsi, więc raczej takie mi uczucia nie towarzyszą.
Ale jest też spora grupa osób, z tego co widzę, która po prostu się nie integruje. To szczególnie widać na zajęciach, kiedy są na przykład prace w grupach i polscy studenci często siedzą z dala od studentów zagranicznych. Prawdopodobnie po prostu to chodzi o barierę językową. Rozmawiając z takimi osobami czuję, że one po prostu boją się, że ich język angielski może nie być wystarczający, żeby komunikować się z osobami z zagranicy tak, jakby chciały.
Czyli największą barierą jest po prostu kwestia języka.
Tak mi się wydaje. Nie sądzę, żeby to była kwestia tego, że te osoby mogą studiować na lepszych czy gorszych uczelniach. Wydaje mi się, że to jest głównie kwestia językowa.
Czy masz obawy na przykład przed komunikacją?
Tak, na pewno komunikacja w moim przypadku przynajmniej stanowi dosyć spory problem, ponieważ ja nie oceniam znajomości swojej języka angielskiego na wysokim poziomie. Mało tego, odczuwam ogromny stres w momencie, kiedy mam powiedzieć najprostsze zdanie w języku angielskim. Dlatego jeżeli już przychodzi mi używać tego języka, na przykład z osobą, która jest moim rówieśnikiem, to nie potrafię za bardzo wyjść ze strefy swojego komfortu i porzucić ten strach, bo wiem, że te rozmowy byłyby całkiem proste i nie dotyczyłyby żadnego trudnego tematu, tylko najczęściej życia codziennego, więc najpewniej dałabym radę, ale właśnie ten stres jest. Nie odczuwam innych kompleksów, porównując się z osobami z Europy, ponieważ uważam, że nasz kraj idzie naprzód, młode osoby idą naprzód, mamy się czymś szczycić, jesteśmy zdolni, jesteśmy uparci w dążeniu do swoich celów, także na pewno nie jesteśmy gorsi od innych.
Możliwości podpatrywania systemu nauczania w Niemczech są dużo większe. Agata uczy się w liceum numer 1 w Zielonej Górze, ale w minionym roku spędziła 2 miesiące w niemieckiej szkole w Lubecku.
W pewnym momencie doszłam do wniosku, że jeżeli chciałabym studiować w Niemczech, to warto by było sprawdzić, czy dam sobie jakoś radę, czy zrozumiem wykłady, czy będę mogła odrobić zadania, brać ewentualnie udział w ćwiczeniach. Więc najłatwiej chyba to sprawdzić w praktyce. A nie chciałam stracić dużo czasu w szkole, więc tak sobie wymyśliłam, że na 2 miesiące bym wyjechała. Lubecka jest jednym z tych bardziej międzynarodowych miast i to jest normalne, że ktoś nie mówi z czysto niemieckim akcentem, ewentualnie, że wygląda inaczej, że chce się czegoś dowiedzieć o tym kraju i są raczej otwarci.
I w tej klasie, w której ty byłaś, byli inni obcokrajowcy?
Tak, był jeden chłopak z Nigerii i było jeszcze 2 ludzi z Polski. I to nikogo nie dziwiło, że akurat z Polski jest dużo ludzi.
Różne opinie krążą o poziomie polskiej oświaty. Twierdzi się, że my tutaj w Polsce tak dobrze uczymy, że ktokolwiek wyjedzie na zachód, to ma same piątki z tego samego przedmiotu. Czy rzeczywiście jest w Polsce tak wysoki poziom w porównaniu do szkół niemieckich?
To zależy, jak na to spojrzeć. W Polsce jesteśmy bardziej nauczeni radzenia sobie z różnymi dziwnymi sytuacjami i kombinowania. A jeżeli chodzi o wiedzę, to właśnie to bardzo zależy od sytuacji. Czasami zdarzało się, że Niemcy nie radzili sobie z bardzo prostymi zadaniami. Na przykład kiedyś nauczyciel chyba od historii zapytał się, kto jest autorem obrazu, który znajduje się na okładce podręcznika. Oczywiście nikt nie wiedział i to nie było, wydaje mi się, nic jeszcze takiego dziwnego, tylko wszyscy się zastanawiali. Byłam jedyną osobą, która po prostu otworzyła książkę i zaczęła szukać, no bo zawsze jest napisane, kto jest autorem dzieła, które znajduje się na okładce. I nie ma wśród Niemców właśnie tego typu zachowań, że to gdzieś musi być, jeżeli nie wiem, to gdzieś znajdę, a może to można jakoś obejść, spojrzeć na to inaczej.
W niemieckich szkołach na przykład można ściągać?
Ściągać można, bo nikt by na to nie wpadł, na ideę samą ściągania. Więc ani nauczyciel by nie sprawdzał i to mnie zawsze też na sprawdzianach dziwiło, że nikt mnie o nic nie pyta, nie szturcha, nie zagląda. Przed lekcją, jeżeli coś trzeba było w domu zrobić, jeżeli ktoś nawet mówi, że nie zrobił zadania domowego, to nie rodzi się pomysł, że może by od kogoś spisać. A jeżeli chodzi o nauczanie, to jest zupełnie inny system. Jest nastawione nie na zdobywanie szeregu informacji, który kiedyś może jakoś nam się w głowach ułoży, tylko od razu na wykorzystywanie tej wiedzy. I nauczyciele przekazują jakby tylko te elementy wiedzy, które wydaje się, że mogą się przydać. W Polsce mam wrażenie, że jest to trochę na zasadzie, że skoro i tak zapamiętamy tylko kilka procent z tego całego zakresu wiedzy, to trzeba nam przekazać w sumie jak najwięcej, żeby jak najwięcej nam zostało. A w Niemczech raczej kładzie się nacisk, żeby przekazać tylko te najważniejsze informacje, żeby można było nauczyć się wszystkiego, co jest w szkole. I w ogóle tam nauka to jest w szkole. W domu rzadko zdarzają się zadania domowe. W zeszyt trzeba przewrytować ewentualnie przed sprawdzianem. Szkoła to jest miejsce, gdzie się uczy, a nie dom.
Duże problemy miałaś, żeby zaadoptować się do tych niemieckich warunków nauczania, do grona kolegów, koleżanek.
W ogóle nie miałam problemu, żeby się przystosować. System właśnie tak jest skonstruowany, że wszystko jest przejrzyste, niczego się nie trzeba domyślać, niczego nie trzeba doszukiwać w domu jakichś informacji. Ludzie są też raczej otwarci. To jest społeczeństwo, gdzie ciągle ktoś przybywa, ktoś odchodzi, więc ta wymiana nikogo nie dziwi i nie jest się raczej kimś obcym, bo wszyscy w pewnym sensie są mniej lub bardziej obcy i swoi.
Co robili twoi koledzy w Lubece po szkole, po zajęciach?
Dziewczyny codziennie wybierały się na duże zakupy, to znaczy na ogół nie kupowały nic, ale cała atrakcja polegała na zwiedzaniu sklepów, których w Lubece w każdym dużym mieście jest sporo i to było w zasadzie główne zajęcie towarzyskie. Popołudniami często ludzie spotykają się w pizzeriach, idą na lody, do kina, ale nie ma czegoś takiego jak u nas, że cała młodzież siedzi w knajpach, których jest też sporo w Zielonej Górze. Nie znają w ogóle czegoś takiego. Tam do knajp wchodzą ludzie przede wszystkim po 40.
Po sklepach i po pizzeriach?
Tak, wydaje mi się to może trochę nudne, ale w ten sposób właśnie żyją. Oczywiście spotykają się w domach, imprezy organizują, czy kręcą filmy, to już tego typu zajęcia, to jak wszędzie.
Czy twoi koledzy dużo wiedzieli o Polsce?
Właśnie to mnie dziwiło, że obowiązywały jednak stereotypy, mimo że w klasie było dwóch uczniów z Polski, takich stałych, nie chwilowych jak ja, ale jednak były tego pewnego rodzaju zahamowania, że to bardziej ze wschodu, że z Polski, ale nie wpływało to w zasadzie bardzo na nasze relacje. Byli bardzo elastyczni i skłonni do zmiany zdania, jeżeli zauważyli, że coś jest inaczej.
Iwan, Patryk i Karol są studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jakie są ich doświadczenia w kontaktach z rówieśnikami z innych europejskich krajów?
Będąc u ojca na wakacjach 2 miesiące w Szwecji, w sumie poznałem może nie osoby tyle stamtąd pochodzące, ale jakby osoby, jakie to się tam wychowywały przez całe życie w Sztokholmie.
Czy Polacy mają jakieś kompleksy wobec innych nacji, rówieśników z innych krajów?
W Szwecji zauważyłem, że nie występuje kompletnie. Tam się towarzystwo strasznie miesza z też uwagi na to, że są jakby mieszane jest towarzystwo, bo nawet ja widziałem, jakby osobiście nie poznałem, ale tam mieszka mój kuzyn i mój kuzyn sam się koleguje ze Szwedami, z Polakami, to nawet są Niemcy, osoby z krajów muzułmańskich i te towarzystwa się strasznie mieszają, jakby nie ma żadnego wykluczenia, czy na przykład, bo ktoś jest Polakiem, ktoś jest muzułmaninem na przykład. Nie ma czegoś takiego. Nie narzucają sobie jakby na przykład tego, że o, ty jesteś Polakiem, a ja jestem na przykład, nie wiem, Niemcem, to się nie będziemy lubić. Nie, tak coś takiego nie istnieje. Fakt, że na przykład mamy inne obyczaje, mamy inne jakby przyzwyczajenia niż na przykład Niemcy, to jakby w codziennym życiu znajomości nie przeszkadza kompletnie.
Takie kontakty z osobami z zagranicy, jakie miałem, to kiedy byłem w pracy w Niemczech kilka lat temu, no, trudno powiedzieć, żeby to były jakieś takie kontakty bardziej przyjacielskie czy jakieś luźniejsze, ponieważ widzieliśmy się wtedy w pracy. Był większy dystans i jednak wracając z jednej z pracy, wracaliśmy razem z dwoma osobami z któregoś z państw arabskich, nie wiem, które to było, byli dla nas bardzo w porządku, mówili po niemiecku, ja niemieckiego nie rozumiem, jednak jedna osoba od nas rozumiała, byli przyjacielscy dla nas, wiedzieli, że jesteśmy Polakami, nie Niemcami, to było pozytywne, tak uważam. I więc wiedzieliśmy, że popracujemy tam jakiś czas i wrócimy i po prostu my to za sobą zostawimy i nie mieliśmy takiej większej ochoty, żeby jakoś się z tymi Niemcami wiązać. Mimo tego, że oczywiście jeśli byli Niemcy, którzy w miarę tam lubili, chcieli porozmawiać, to próbując przezwyciężyć tą barierę językową próbowaliśmy, jednak nie angażowaliśmy się w to bardzo. Wieczory spędzaliśmy tylko w swoim wynajętym domu w gronie Polaków. Nie rozmawialiśmy z Niemcami wtedy, ani z innymi narodowościami.
Ważne są te różnice językowe, chociaż to zależy od umiejętności językowych danej osoby, ale również kluczowe są tradycje i kultura, która panuje w danym kraju.
Dla mnie Anglia, Stany Zjednoczone, ewentualnie Hiszpania, takie inne to tak, no niekoniecznie, szczerze mówiąc. Znaczy głównie dlatego, że takie inne kraje, jakie na przykład chciałbym zwiedzić albo zobaczyć, to już w nich byłem, na przykład Holandia, Niemcy, Szwecja czy Włochy, bo to już po prostu mam za sobą. Jakby chciałbym tak dalej, poza jakby krąg moich wcześniejszych wyjazdów wyjechać.
Ja chciałbym się tutaj odnieść głównie do pandemii i do restrykcji pandemicznych, które panują w Europie. Jeśli pandemia miałaby nadal mieć swoje miejsce, to chciałbym, żeby te restrykcje były w pewien sposób ujednolicone. Jak wiadomo, w jednych krajach obywatele się i władze bardziej do tego stosują, w innych mniej. Możemy zauważyć to poprzez podróżowanie czy latanie do innych krajów, że w innych krajach są większe kontrole, sprawdzanie kart pokładowych nawet na lotniskach. Na przykład sprawdzanie, czy do sklepów wchodzi się w maseczkach, czy bez maseczek. Powinno być to moim zdaniem bardziej ujednolicone. Kraje Unii Europejskiej powinny to jakoś ujednolicić.
Miarą otwartości na świat studentów, ale także ich obaw i kompleksów jest ich aktywność w unijnym programie Erasmus, który umożliwia studiowanie przez jakiś okres wybranym przez studentów kraju.
Na pewno trzeba ich postymulować troszeczkę, żeby tę potrzebę z nich wydobyć, tudzież żeby ona się narodziła.
Kamila Rabiko, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jeżeli porównać ilość studentów przyjeżdżających do nas na uczelnię, to jest to liczba dużo większa. Studenci zagraniczni są dużo bardziej odważni do podróżowania po Europie i studiowania w uczelniach zagranicznych. I my również chcielibyśmy, aby nasi studenci byli na tyle odważni, żeby się zdecydować, żeby wykonać ten pierwszy krok. Najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, tym bardziej dla studenta, który wyjeżdża po raz pierwszy i pochodzi na przykład z małego miasteczka, nie z Zielonej Góry, tylko z miejscowości Ościennych. To jest student, dla którego samym wyzwaniem jest studiowanie w innym mieście, którym jest dla niego Zielona Góra. A jeszcze namówienie go do wyjazdu i studiowania za granicą jest dla nas, pracowników uniwersytetu i koordynatorów na wydziałach, nie lada wyzwaniem, żeby takiego studenta przekonać do realizacji wyjazdu.
Obawy najczęściej jakie wyrażają?
To znaczy, to są obawy nie tyle przed samym studiowaniem, bo studiowanie wygląda tak samo tak naprawdę. No jest to studiowanie, jest to realizowanie materiału w ramach studiów. Natomiast to są obawy wynikające chyba z samych studentów. Są oni mniej odważni do tego, żeby zdecydować się na wyjazd za granicę. Przy czym taki wyjazd wygląda bardzo podobnie jak wyjazd na wakacje. Logistyka, planowanie, wszystko jest takie samo.
Boją się tego, że nie znają dobrze języka, że źle zostaną przyjęci, że będą się wyróżniali po prostu w tamtym środowisku?
Ja myślę, że tutaj taka obawa wynika z niedocenienia samych siebie. Oni myślą, że mają zbyt niskie kompetencje językowe, co tak naprawdę nie jest prawdą. Mamy studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają tutaj do nas na uniwersytet, którzy nie są biegli w posługiwaniu się językiem, a doskonale sobie radzą. I tak samo w przypadku naszych studentów. Oni znają język, a wyjazd na studia te ich kompetencje tylko podniesie. Więc tutaj na pewno takie obawy przed realizacją wyjazdów wynikają z obaw, czy po prostu ich kompetencje językowe są wystarczające. Dowodem na to, że Erasmus naprawdę zmienia życie, jest to, że jeżeli student wyjedzie raz, po raz pierwszy raz, który wydaje mu się bardzo trudny, wraca zupełnie inny człowiek, odważny, otwarty, ciekawy świata, pewny siebie, to wracają fantastyczni ludzie.